Drodzy bracia i siostry, chciałbym tak może tak osobistą rzecz powiedzieć, bo niektórzy mnie czasem pytają, ludzie wierzący, z jakiego powodu odszedłem z organizacji. Moja odpowiedź zawsze jest jedna. Nie to, że mi się tam jakoś źle działo, że ktoś mi jakąś krzywdę wyrządził, że może nie miałem przyjaciół czy coś takiego. Nie. Tylko i wyłącznie ze względu na osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. To był powód. I dlatego przejdźmy do nauki o Chrystusie, czyli czy świadkowie Jehowy wierzą w Jezusa Chrystusa, takiego biblijnego, prawdziwego. Słowo Boże jednoznacznie, jak wiemy, głosi, że wiara w Jezusa Chrystusa jest niezbędna do zbawienia. Otwórzmy pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, od 10 do 14 wersetu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Także niezwykle ważne jest to, czy wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I teraz musimy być świadomi, że kiedy rozmawiamy ze świadkiem Jehowy i on mówi, ja wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, to on przez Syna Bożego ma coś zupełnie innego na myśli niż my. My wierzymy, że Syn Boży jest jedynym Synem Bożym, odwiecznie wywodzącym się od Ojca, przed wszystkimi wiekami, który nie miał początku w czasie, od wieczności istnieje, istniał zawsze. Świadek Jehowy natomiast myśli, że Syn Boży to znaczy, że Jezus jest Archaniołem Michałem, pierwszym stworzeniem Bożym i najwyższym z aniołów. Jest różnica? Diametralna różnica. Świadkowie Jehowy jednak zapewniają, że wierzą w Jezusa i trzymają się Jego nauk. Na pytanie czytelnika, czy świadkowie Jehowy wierzą w Jezusa Chrystusa, udzielili następujące odpowiedzi. Owszem, z pełnym przekonaniem, całym sercem uznajemy i głosimy wszystko, co Słowo Boże mówi o Jezusie Chrystusie. To też twierdzenie, jakoby świadkowie Jehowy nie wierzyli w Jezusa, nie ma żadnego uzasadnienia. Jest to wierutne kłamstwo, które rozpowszechniają niekiedy przeciwnicy religijni, ponieważ świadkowie Jehowy nie nauczają o Trójcy. Przeciwnicy ci uporczywie trzymają się swego dogmatu o Trójcy, według którego Jezus byłby częścią składową troistego bóstwa, a podczas pobytu na ziemi miał rzekomo być Bogiem wcielonym w postać człowieka. Strażnica numer 14 z 1978 roku, strony 23-24. Rozważymy, drodzy, zatem wspólnie fakty, czy świadkowie naprawdę wierzą w takiego Jezusa, jak przedstawia go Biblia. Przyjrzymy się wszystkim etapom po kolei życia Chrystusa, by przekonać się, jaka jest prawda o wierzeniach świadków i jaka jest prawda o wierzeniu Biblii, o tym, co Nowy Testament uczy. Niech naszym autorytetem będzie właśnie Słowo Boże, Słowo samego Boga. Zacznijmy od przedludzkiego bytu Chrystusa. Świadkowie mówią tak. Z Pisma Świętego wynika zatem, że Słowo, Jezus w swym bycie przedludzkim, to pierwsze stworzenie Boga, Jego pierworodny Syn. Tak mówi książka Wnikliwe Poznawanie Pism, tom pierwszy, strona 973, akapit pierwszy. Czyli według świadków pierwsze stworzenie Boga. Strażnica numer 15 z 1970 roku, strona 16, to jest z kolei coś takiego. Zatem Biblia nie głosi, iż Jezus jest Bogiem, ani że jest cząstką Boga, lecz określa go mianem Syna Bożego. Dalej, Wnikliwe Poznawanie, tom 2, strona 42, akapit 10. Z Pisma Świętego wynika, że imię Michał nosił Syn Boży, zanim opuścił niebiosa, by zostać Jezusem Chrystusem, a także gdy tam powrócił. Jedynie Jego nazwano Archaniołem, czyli naczelnym, głównym aniołem. I teraz zobaczmy, czy Biblia potwierdza taki punkt widzenia. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 1 do 4 wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Czy powyższy tekst Ewangelii Jana potwierdza naukę świadków, jakoby Syn Boży był pierwszym stworzeniem Boga? Skoro wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje, To znaczy, że Syn Boga istniał przed wszelkim stworzeniem i że każde stworzenie powstało przy Jego współudziale. A to oznacza, że do stworzeń się nie zalicza. Wobec tego świadkowie Jehowy głoszą nieprawdę, mówiąc, że Syn Boży jest pierwszym stworzeniem. Jezus istniał przed stworzeniem i wszelkie stworzenie zostało już uczynione przez Niego. A jak ustosunkować się do twierdzenia strażnicy, że Biblia nie głosi, iż Jezus jest Bogiem? Rzecz jasna, tekst Ewangelii Jana odróżnia Boga Ojca od Syna Bożego, gdyż stwierdza, że Słowo, czyli Jezus w bycie przedludzkim, było u Boga, czyli u Boga Ojca. Jednakże ewangelista stwierdza dobitnie, że Bogiem było Słowo. Nie było Bogiem Ojcem, ale także miało naturę w pełni Bożą. W przeciwnym wypadku nie mogłoby istnieć, zanim powstało jakiekolwiek stworzenie. Nie mogłoby istnieć od wieczności. Od wieczności był, to jest zawsze był, tylko Bóg. Czas rozpoczął się z chwilą stworzenia świata materialnego, tak zwanej czasoprzestrzeni. Wcześniej, o ile tak można powiedzieć, istniała tylko wieczność. I wieczny może być tylko Bóg, a o Słowie powiedziano, że na początku, gdy Bóg zaczął stwarzać, ono już było i na pewno nie było stworzeniem, gdyż wszystko przez nie powstało. Tak więc nauka organizacji strażnicy, że Jezus nie jest Bogiem, jest kłamstwem. Chcę tu oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi i powiedzieć tak, jak Tomasz powiedział do zmartwychwstałego Jezusa: Pan mój i Bóg mój. Oddaję chwałę Bogu Ojcu, ale oddaję też chwałę Panu Jezusowi. Odnośnie trzeciej nauki, że Chrystus rzekomo jest archaniołem Michałem lub aniołem, bardzo łatwo to obalić. List do Hebrajczyków całkowicie rozprawia się z takim poglądem. Pierwszy rozdział od 5 wersetu, zobaczmy, listu do Hebrajczyków, czytamy tak. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Czyli zobaczmy, Chrystus jest zrodzony, a nie stworzony, jak mówi starożytne wyznanie wiary. I bardzo słusznie mówi. Dalej, i znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Aniołowie Boży oddają chwałę Jezusowi Chrystusowi. Czy my jako ludzie nie powinniśmy tego czynić? I to wszyscy aniołowie, to znaczy, że on do aniołów się nie zalicza. Skoro wszyscy, to wszyscy. Dalej czytamy o aniołach, wprawdzie on mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Do Chrystusa zastosowany jest Psalm 45 i Bóg Ojciec nazywa Go Bogiem. Dalej, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Tu chciałbym powiedzieć, że przekład Nowego Świata wypacza te wersety, zmienia ich treść, żeby nie, ta boskość Chrystusa nie była tu widoczna. Dalej czytamy: oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. To jest ciekawe, że do Chrystusa zastosowany został Psalm 102, który mówi o Stwórcy nieba i ziemi, który jest niezmienny i nieprzemijający i wszechmogący, bo stworzyć tylko może ktoś wszechmogący, który nawet przeżyje stworzenie. Wszelkie stworzenie przeminie, to materialne. Czytamy, że jak płaszcz zwinie starą ziemię, stare niebo i pozostanie ten sam. Więc cóż widzimy? Widzimy, że ten psalm, bez żadnego tłumaczenia, który dotyczył do Boga Jahwe, w tekście hebrajskim tam występuje psalm, jest to drugim imię Jahwe, został bez żadnego tłumaczenia, bez żadnego usprawiedliwiania się, odniesiony wprost do Chrystusa, że On jest Stwórcą, że On jest niezmienny, że On jest wieczny. I dalej czytamy: a do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Tu Chrystus jest ukazany jako król siedzący po prawicy Ojca, a aniołowie jako słudzy. I drugi rozdział jeszcze, werset 5 powiada: bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. nie aniołom poddał świat. Czyli Chrystus nie jest aniołem, skoro jemu ma być poddany nowy świat. Więc widzimy, że nauczanie świadków, że to niby Chrystus to jest anioł albo archanioł, jest zupełnie chybione. On jest ponad wszystkimi aniołami. List do Hebrajczyków zawiera wybitną argumentację wywyższającą Chrystusa ponad wszystkich aniołów. I tutaj nie ma wątpliwości. Teraz co do wcielenia Syna Bożego. Biblia głosi prawdę o wcieleniu Syna Bożego. Ewangelia Jana, zobaczmy, pierwszy rozdział, werset 14 i 18. Ja wyjątkowo przytoczę z Biblii Poznańskiej, bo jest dość dobitnie tam oddane, ale śledźmy w naszych Bibliach. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 14 i 18 werset. A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy. Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać. Niektóre rękopisy mówią jednorodzony Syn. I co organizacja strażnicy mówi na temat wcielenia Jezusa? Odnośnie wcielenia czytamy w książce Upewniajcie się o wszystkich rzeczach, wydanie z 1953 roku, angielskie. Religia fałszywa twierdzi, że jest to połączenie boskości Chrystusa z Jego człowieczeństwem. A tu bardzo wyraźnie Jezus nazwany jest i Bogiem, i tym, który stał się ciałem, stał się człowiekiem. Więc jaka to fałszywa doktryna? To prawdziwa doktryna, że Bóg stał się człowiekiem. Nie Bóg Ojciec, ale Jego Syn, który także jest Bogiem. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 16 w Biblii Gdańskiej mówi, że Bóg objawiony jest w ciele. Także rzeczywiście Chrystus stał się jak najbardziej jako Syn Boży, tutaj Bogiem wcielonym. I kim był na ziemi Jezus Chrystus? Czyli co do wcielenia widzimy, że organizacja też się myli. Kim był na ziemi Jezus Chrystus? Biblia jednoznacznie głosi, że na ziemi Chrystus był zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. Zobaczmy pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, werset 2. Potem poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. To na uwagę zasługuje słowo przyszedł. To znaczy, że Chrystus przyszedł z nieba. Czytaliśmy, że był Bogiem u boku Boga Ojca od wieczności i On przyszedł w ciele. Bo tu chciałbym jedną rzecz wyraźnie podkreślić. Natura boska jest nieutracalna, niezmienna. Także Chrystus jej nie utracił na 33,5 roku pobytu na ziemi, tylko dalej ją miał za zasłoną człowieczeństwa ukrytą i czasami ją ujawniał. Ujawniał ją w takich sytuacjach, jak na przykład na Górze Przemienienia, kiedy ukazał taką chwałę, że apostoł Piotr wręcz, można powiedzieć, był zakłopotany i zaczął myśleć, żeby trzy namioty postawić. Więc wielką chwałę ukazał wtedy. A poza tym w różnych czynach i słowach ukazywał tą chwałę. Kiedy powiedział, że jego nie obowiązuje szabat podobnie jak jego ojca, bo powiedział, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. I nie nazwał ojca wasz czy nasz ojciec, ale mój. Wskazał na jedyne synostwo swoje. Także Chrystus rzeczywiście jest Bogiem objawionym w ciele. Biblia Uwspółcześniona Gdańska, wydana teraz w całości w Toruniu, pierwszym do Tymoteusza 3,16 powiada, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Chrystus też używał w stosunku do siebie pewnych słów, które wskazują na Jego wieczność, na Jego boskość. W Ewangelii Jana powiedział coś takiego, co wstrząsnęło Jego słuchaczami. Ewangelia Jana, 8 rozdział, weźmy na przykład, werset 24. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. I to ja jestem, drodzy, próbują świadkowie Jehowy podważyć, mówią, że no ja jestem, to też powiedział ten niewidomy, kiedy został uzdrowiony, też powiedział, to ja jestem. Tylko nie powiedział, że to ja jestem i dlatego jeśli nie uwierzycie, że ja niewidomy jestem, to pomrzecie w grzechach swoich. Tego nie powiedział, a Jezus tak powiedział. Poza tym powiedział w wersecie 58, 8 rozdziału, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I co ciekawe, w Grece to występuje taki zwrot ego eimi, ja jestem, który w normalnym języku też był stosowany. Na przykład ktoś zapytał, czy to ty jesteś, to on odpowiadał ego eimi, ja jestem. Ale w wypadku Chrystusa oznacza to coś więcej. bo mówi, pierwej niż Abraham był, jam jest. I w tym kontekście, w takiej budowie, w języku greckim tego zdania oznacza, że Jezus jest po prostu zawsze, ponadczasowo. Nie tylko, że istniał krótko wcześniej przed Abrahamem, tylko, że zawsze jest. I on się odniósł, Jezus, tutaj mówiąc ego eimi, ja jestem, do księgi drugiej Mojżeszowej, 3:14, gdzie Bóg się tak przedstawił właśnie Mojżeszowi. Druga Mojżeszowa, 3:14, Bóg mówi tak do Mojżesza. Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. Tymczasem według świadków Jehowy Chrystus na ziemi nie był archaniołem Michałem ani Bogiem, lecz był to największy ze wszystkich ludzi, zgodnie z tytułem ich popularnej książki. Oto cytat z ich publikacji. Kiedy żył na ziemi, nie był Bogiem człowiekiem, chociaż podobnie jak Adam odznaczał się doskonałością, miał wyłącznie naturę ludzką. Strażnica z 15 stycznia 92 roku, strona 23. Czyli według świadków Chrystus był wcześniej archaniołem Michałem, stworzonym jako pierwszy przez Boga. Na ziemi przestał być archaniołem Michałem, 33,5 roku był tylko człowiekiem, a potem znowu stał się archaniołem Michałem. Nauka biblijna jest zupełnie inna, bo kiedy Jezus powiedział ja jestem, zanim Abraham stał się jam jest, to co zrobili Żydzi? Sięgnęli po kamienie, 59 werset. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. I musimy sobie powiedzieć, że Żydzi nie mogli tak sobie lekko brać za kamienie, tylko wtedy, kiedy było coś poważnego. Uznali to za bluźnierstwo, że Chrystus odnosi do siebie imię Boga, określenie Boga. Jestem, ja jestem. I tutaj musimy jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Oni nie tylko rozumieli, że On się stawia na równi z Bogiem, ale przy pewnej okazji Jego słowa ich powaliły. 18 rozdział Ewangelii Jana od 3 do 6 wersetu wskazują na wielką moc Chrystusa. Ewangelii Jana 18 rozdział od 3 do 6. Judasz wtedy wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Jezus zaś wiedząc wszystko co nań przyśmiało wyszedł i zapytał ich kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Niektórzy próbują to tłumaczyć, że z takim autorytetem to wypowiedział, albo jego moralna siła ich tam powaliła. Drodzy, nic z tych rzeczy. To byli naprawdę doborowy oddział. To byli prawie tak jak dzisiaj brygada antyterrorystyczna na tamte czasy. Silni mężczyźni. On musiał naprawdę to z boskim autorytetem powiedzieć i kiedy niewidomy powiedział, że to ja jestem ten uzdrowiony, nic takiego się nie stało. A więc tylko Jezus, kiedy mówił ja jestem, mówił, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. I tylko Jezus, kiedy wypowiedział ja jestem, silni mężczyźni, doborowy oddział, który miał go pojmać, powalony został na ziemię. Tym bardziej możemy mu być wdzięczni za wielkie zbawienie, które Zbawiciel dokonał, bo on mógł naprawdę pokonać ludzi w każdej chwili. I powiedział, że miałby do dyspozycji wiele legionów aniołów, ale musiało się proroctwa wypełnić, że miał cierpieć i umrzeć. Kolejna rzecz co do nauki o Chrystusie, tak zwanej chrystologii nauki o Chrystusie. Biblia jasno naucza, że Chrystus zmartwychwstał w ciele. Ewangelii według Łukasza, zobaczmy, 24 rozdział od 36 do 40. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Pismo Święte wskazuje, że Chrystus zmartwychwstał w tym samym ciele, w którym umarł, tylko wyniesionym do chwały. Widzimy, że nie był duchem, bo mogli go dotknąć. Potem spożył jeszcze z nimi posiłek. Pokazał im ręce i nogi. I Biblia mówi, że ciało zmartwychwstałego Chrystusa to ciało to samo, które było złożone do grobu, ale wyniesione do chwały, do wyższej godności niebiańskiej. List do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset jest cenną wskazówką. Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Chrystus ma uwielbione, chwalebne, wywyższone ciało. I co mówią o tym świadkowie, skoro wiemy, że Chrystus zmartwychwstał w tym całym ciele, że pusty grób jest wielkim świadectwem na rzecz zmartwychwstania Chrystusa? Czytamy w książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, strony 143-144, akapity 6-7. Niektórzy są przekonani, że Chrystus zabrał swoje ciało do nieba. Powołują się przy tym na fakt, że po wskrzeszeniu Go z martwych w grobie nie było żadnego ciała. Poza tym po śmierci Jezus ukazywał się uczniom w ciele, aby udowodnić, że żyje. Pewnego razu kazał nawet apostołowi Tomaszowi włożyć rękę w otwartą ranę w swoim boku, aby uwierzył, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Czy to nie dowodzi, że został wskrzeszony w tym samym ciele, w którym poniósł śmierć? Nie, to żaden dowód. I widzimy, podważają prawdziwą naukę apostolską. Także nie wierzą w kolejną prawdę dotyczącą Chrystusa, w Jego cielesne zmartwychwstanie. Po kolei przechodzimy kolejne etapy i widzimy, że na żadnym etapie nie wierzą w naukę biblijną. Idziemy dalej. Kim Jezus Chrystus jest w niebie? Nowy Testament jasno wykłada, że Jezus Chrystus zarówno jest człowiekiem, jak i Bogiem. W pierwszym liście do Tymoteusza, bardzo nam znanym, który często przytaczamy, jeśli chodzi o pośrednictwo, pierwszy do Tymoteusza 2:5, czytamy, że Jezus jest człowiekiem. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I Paweł o tym pisze w czasie teraźniejszym, kiedy Jezus już jest dawno w niebie. Czyli dalej jest tam człowiekiem, także w niebie. Ale list do Kolosan, 2 rozdział, werset 9, wyjaśnia, że nie jest tylko człowiekiem tam. Kolosan 2:9. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Przekład w komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu Davida Szczerna brzmi tak. Gdyż w nim na sposób cielesny mieszka pełnia wszystkiego, czym jest Bóg. Czego nauczają na temat natury Chrystusa w niebie świadkowie? Zmartwychwstały Pan Jezus jest archaniołem. Wnikliwe poznawanie pism, tom 2, strona 42, akapit 10. W rażącym kontraście z tym stwierdzeniem Słowo Boże głosi, że w zmartwychwstałym Chrystusie, w Jego chwalebnym ciele mieszka cała pełnia boskości. Ile to jest cała pełnia? 30? Czy może 50? Czy 90%? Nie, to jest 100% boskości. Chrystus jest w całej pełni Bogiem. Nie jest Bogiem Ojcem, to wiadomo, ale jest Synem Bożym, który ma całą pełnię boskości i zarazem zachowuje człowieczeństwo. Pozostał Bogiem człowiekiem i to w określonym celu. List do Rzymian wskazuje, że on ma być pierworodnym wśród wielu braci, stanąć na czele odkupionej ludzkości. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Chrystus stanie na czele odkupionej ludzkości i my będziemy upodobnieni do Niego. A w ten sposób do kogo będziemy podobni? Do Boga Ojca, bo Chrystus jest obrazem Boga Ojca. Także widzimy, że kolejna nauka świadków odnośnie tego, kim Chrystus jest w niebie, jest błędna i niebiblijna. Kolejna teraz sprawa. Czy Chrystus objął władzę królewską dopiero w 1914 roku? Świadkowie wierzą tak. Owe czasy narodów pogańskich miały trwać 2520 lat od odwalenia Królestwa Dawidowego w roku 607 przed naszą erą, a w takim razie zakończyły się w roku 1914 naszej ery. Wybiła wtedy ostatnia godzina politycznych potęg i rządów pogańskich. Nadeszła pora na przywrócenie panowania królewskiego domu Dawida zgodnie z przymierzem co do wiecznotrwałego królestwa, jakie Bóg zawarł był z Dawidem. To też zmartwychwstały, nieprzemijający dziedzic Dawida, Pan Jezus Chrystus, istotnie został ustanowiony królem w niebie, by stamtąd rządzić także ziemią. Fakt ten potwierdziły wydarzenia, jakie na Ziemi miały miejsce od roku 1914. Strażnica numer 1 z 1971 roku, strona 12, akapit 6. I porównajmy z tą nauką, że rzekomo Mesjasz miał ustanowiony być królem dopiero w 1914 roku, wypowiedzi biblijne. Ewangelia według Mateusza, 28 rozdział, werset 18, gdzie Chrystus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Inne przekłady mówią: wszelka władza na niebie i na ziemi. Kolosan, 2 rozdział, werset 10, część B. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Czy jest głową wszelkiej władzy. Objawienie, 1 rozdział, werset 5. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Czyli panuje ponad wszystkimi królami. I oczywiście on jeszcze w pełni swojej władzy nie zrealizował, ale został królem już w pierwszym wieku. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 25 mówi: bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Także Biblia głosi, że pełnię władzy, wszelką władzę na niebie i na ziemi Chrystus uzyskał po swoim zmartwychwstaniu. On jeszcze wstrzymuje jej wykonanie, dopóki nie przyjdzie powtórnie, ale pełnię władzy otrzymał wtedy. Czyli kolejny element prawdy o Jezusie jest w teologii strażnicy przeinaczony. Nic dziwnego, że pewien teolog katolicki kiedyś napisał, że świadkowie Jehowy w swoim nauczaniu nawiązują do podstawowych pojęć wiary chrześcijańskiej, ale wszystkie je konsekwentnie wypaczają. Teraz kolejna rzecz. Czy Jezus powróci widzialnie? Nie wiem, czy wiemy, ale czego uczą na ten temat świadkowie? Jak wynika z Biblii, Jezus otrzymał tę władzę po upływie proroczych siedmiu czasów, wyznaczonych czasów narodów w roku 1914. W owym roku rozpoczęła się niewidzialna obecność Chrystusa jako mesjańskiego króla. Strażnica z 1 października 2002 roku, strona 19, akapit 8. A co mówi Biblia? Czy mówi o jakimś niewidzialnym przyjściu? Zobaczmy do księgi Zachariasza, 12 rozdział, werset 10. Ona dotyczy tego, do czego nawiązał tutaj brat, że w Izraelu także musi nadejść nawrócenie Żydów do Mesjasza. Zachariasza 12:10. Czytamy: lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Czyli przyjdzie taki czas na Żydów pod koniec czasu, gdzie oni gremialnie zwrócą się do Jezusa i będą płakać, będą pokutować. Będą płakać nad tym, którego ich przodkowie przebili. I właściwie tak jak kiedyś śpiewała siostra Halina Kudzin, że to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Tak naprawdę wszyscy w jakiś sposób przybiliśmy Jezusa swoimi grzechami do krzyża. I zobaczmy dalsze dowody, że Chrystus przyjdzie widzialnie. Chciałbym tu zaznaczyć, to jest jedna z łatwiejszych prawd, które można głosić świadkom, próbować głosić. Zwłaszcza osoby ugruntowane w Słowie Bożym, bo to jest łatwiejsza do strawienia dla świadków niż na przykład boskość Chrystusa. Mateusza 23 rozdział, werset 39. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Zobaczmy, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie. Czyli kiedy to powiecie, znowu mnie ujrzycie. Czyli wyraźnie miał powrócić widzialnie. Dalej, Marka 13 rozdział, werset 26. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Ujrzą Syna Człowieczego. I podobnie w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, werset 27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. I jeszcze objawienie, 1 rozdział, werset 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadnać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Ujrzy go wszelkie oko. Świadkowie oczywiście mówią, że to w przenośni, że chodzi o oczy serca, że to sobie tylko uświadomią, ale język biblijny jest zupełnie tutaj wyraźny. I chciałbym was przygotować na jeden zarzut świadków, jaki stawiają tej prawdzie o widzialnym przyjściu Chrystusa. Przytaczając 14 rozdział, werset 19 Ewangelii Jana, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Ja nie argumentuję, świat już nie miał widzieć Jezusa, nie miał nigdy widzialnie powrócić. Jak odpowiedzieć na ten zarzut? Wystarczy 16 rozdział, werset 16 tej samej Ewangelii. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Komu się ukazywał Jezus? Uczniom, nie całemu światu ówczesnemu, jako zmartwychwstały. Także to nie dotyczy końca czasów, ale tego bezpośredniego czasu po jego zmartwychwstaniu. I mamy jeszcze wybitny dowód, który podważa ten argument z Ewangelii Jana. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 40 i 41 werset. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, czyli nie światu. Świat już nie miał go wtedy oglądać po zmartwychwstaniu. Lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, czyli wy oglądać mnie będziecie, innymi słowy. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. To tak dla informacji, żebyście wiedzieli, że potrafią zaskoczyć takim wersetem, a ten werset ma inny sens, że chodzi nie o czas końca, tylko chodzi o to, że świat żydowski ówczesny, nienawrócony, miał go nie widzieć, tylko samym uczniom się objawił. Jakie wnioski w takim razie? W artykule pod tytułem Atak na wolność religijną w Grecji czytamy. Grecki Kościół prawosławny stoi na stanowisko, że nie tylko nie ma podstaw, żeby świadków Jehowy nazywać chrześcijanami, to jest uczniami Chrystusa, lecz przeciwnie, są to antychryści. I autor w Strażnicy pisze dalej tak. A co Biblia mówi o antychryście? W liście 1 Jana, 2 rozdział, werset 22 czytamy. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Zatem z natchnionego Słowa Bożego bezspornie wynika, że antychryst nie uznaje Jezusa. Natomiast świadkowie Jehowy go uznają, mocno w niego wierzą i stosują się do jego nauk. W gruncie rzeczy nie można zostać świadkiem Jehowy, nie uwierzywszy w to, że Jezus jako Syn Boży przyszedł z nieba, poniósł śmierć na palu, po czym zmartwychwstał i odszedł z powrotem do nieba. Dlatego każdy, kto mówi, że świadkowie Jehowy to antychryści, jest albo źle poinformowany, albo zaślepiony wskutek uprzedzenia, albo czyni to z niskich pobudek. Strażnica numer 2 z 1987 roku, strony 22-23. O czym jednak świadczą powyższe fakty biblijne porównane z naukami strażnicy? Dowodzą one jednoznacznie, że świadkowie Jehowy nie wierzą w biblijnego Jezusa i go nie uznają. Dlatego w żadnym wypadku nie można ich nazwać chrześcijanami. Przeciwnie, kwestionują boskość Pana Jezusa, że ma boską naturę tak jak Ojciec, co jest ich największym błędem teologicznym. Bo to nie jest obojętne, w jakiego Jezusa wierzymy. Wcale nie jest to obojętne. Albo mamy Jezusa prawdziwego, albo w ogóle go nie mamy. Poza tym przekonaliśmy się, że na każdym etapie życia i działalności Jezusa ich doktryna jest wypaczona. Przedludzki byt, wcielenie, kim był na ziemi. No, można by tak wymieniać aż do końca. Wszystkie etapy prześledziliśmy i na każdym etapie kwestionują prawdy biblijne. To co to za chrześcijaństwo, ja pytam, czy chrystianizm, czy wiara. Także każdy etap życia i działalności Syna Bożego jest w ich doktrynie z gruntu mylnie przedstawiany. I są pod wpływem, ja wierzę, ducha antychrysta, świadkowie Jehowy. Dlatego negują, uderzają bardzo w Chrystusa. Bardzo dużo papieru poświęcają na podważanie prawd o Chrystusie. I bardzo dużo argumentacji poświęcają, żeby podważyć Jego boskość. Czy tak robi ktoś, kto kocha Jezusa? Czy ktoś, kto kocha Jezusa, bierze Go pod lupę czy pod mikroskop i próbuje Go rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby pozbawić Go boskości? Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 22 jest zastanawiający. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata, czyli przyjdź Panie po aramejsku. I chociaż świadkowie tak bardzo się chlubią, że głoszą Jezusa, to jednak głoszą innego Jezusa i inną Ewangelię. Drugi Koryntian, 11 rozdział, werset 4, ostrzega przed głoszeniem innej Ewangelii i innego Jezusa. i przed przyjmowaniem tego. 2 Koryntian 11:4. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Tu jest mowa o innym Jezusie i świadkowie wyznają niestety innego Jezusa. Nie mówię tego z niechęci do nich, ja ich kocham. Tylko po prostu taka jest prawda. Jak się porówna nauki strażnicy z Biblią, to nie jest biblijny Jezus. To jest inny, chociaż zarzekają się, ale to jest ktoś inny. A to jest bardzo ważne, w jakiego Jezusa wierzymy, bo wiara w Jezusa też nie polega tylko na wierze w fakty o Jezusie, ale jest to też społeczność z Jezusem, więź z Jezusem. Pierwszy list świętego Jana zapewnia, pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 3. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. I tu chciałbym wyjaśnić, że Świadkowie Jehowy początkowo w historii swojej organizacji, jeszcze jako badacze, mieli modlitwy do Jezusa. Aż do lat 50., początku lat 50. były artykuły w Strażnicy czy inne publikacje, gdzie mówiono o oddawaniu chwały nie tylko Jehowie Bogu, czyli Bogu Jahwe, ale też Jezusowi. I o modlitwie nawet była mowa. A teraz modlitwa do Jezusa jest zakazana, bo mówi się, żeby to było bałwochwalstwo, bo jest stworzeniem. Więc widzimy, że to nie jest biblijny Jezus i to jest inna Ewangelia. Także jeżeli ktoś z nas w ogóle, bo czasami chrześcijanie mają problem, niektórzy naczytali się jakichś materiałów, mają jakiś problem, czy na przykład niektórzy byli świadkowie, warto pomodlić się do Boga Ojca, żeby nas oświecił, żeby ukazał nam Jezusa w pełnej chwale, jako swego umiłowanego Syna, w którym jest cała pełnia boskości, który, jest tak potężny, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że list do Hebrajczyków nawet o nim mówi, o Jezusie w pierwszym rozdziale, pierwszy rozdział, werset 3, mówi o Jezusie, że podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Pomyślmy, Jezus wypowiada słowo z taką mocą, że podtrzymuje cały wszechświat w porządku. To kto to jest? Niektórzy byli świadkowie, mnie nie rozumieli, jak wychodziłem z organizacji. Napisałem do Raymonda Franca, korespondowałem z nim 11 lat, byłego członka ciała kierowniczego Świadków Jehowy. I on mi przysłał list swojego przyjaciela, takiego Heinza z Niemiec. I ten Heinz mi napisał, a co ty tak zajmujesz się tym Jezusem? Przecież niektórzy nawet trynitarze pisali, że jest archaniołem, tak w pewnym sensie jest zwierzchnikiem aniołów. Dlaczego tak mówisz? Bo mówi, oskarżą cię o trynitarne skłonności. A dla mnie najważniejsze pytanie było, kim jest Jezus? I dla Jezusa to było niezmiernie ważne pytanie, drodzy. Sam Chrystus o to pytał. Na przykład w Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, w wersecie 13 pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I w wersecie 15 mówi, a wy za kogo mnie uważacie? To jest bardzo ważne, w jakiego Jezusa wierzymy. Bo dzisiaj Jezusów na świecie jest bardzo dużo różnych głoszonych. Nawet jest Jezus ruchu New Age. No dobrze, to przeczytam. I czytamy tutaj tak. Odpowiada Szymon Piotr tak. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Powiedzmy prosto, mój syn nie jest psem, nie jest pelikanem, nie jest bocianem, ale jest człowiekiem. Syn Boga jest w całej pełni Bogiem. I taka jest prawda biblijna. Więc to nie jest obojętne, jakiego Jezusa przyjmujemy, bo na przykład jest Jezus New Age nawet, gdzie głosi się, że Jezus był jednym z wielu guru, którzy nam przybliżyli prawdę o absolucie, o wieczności. Jest Jezus Koranu, Jezus muzułmanów, jeden z różnych proroków. Po prostu jest wielu Jezusów głoszonych. Czy mamy Jezusa biblijnego? Warto pochylić się z pokorą, ze skruchą nad Nowym Testamentem, nad Słowem Bożym i błagać Boga, by nas oświecił, ukazał prawdę o Zbawicielu, o tym, kim naprawdę jest Syn Boży. Jezus powiedział, że jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Osobiście mam takie przekonanie, że od wiary w prawdziwego Jezusa zależy nasze zbawienie lub potępienie. I może zakończę to takim fragmentem z Ewangelii Jana 5, rozdział od 22 do 24. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Jak chcecie, mogę się z wami podzielić pewnym listem. Przy okazji, kto mi da swoją skrzynkę mailową, mam list od człowieka, który odchodzi z poglądów antytrynitarnych, czy antyboskich, jeśli chodzi o Jezusa, negował boskość Jezusa i podzielił się ze mną swoimi refleksjami bardzo cennymi, jak widzi teraz osobę Jezusa Chrystusa, co go zastanawia odnośnie tego. Bo ten tekst, zobaczmy, mówi, że wszelki sąd Bóg przekazał Synowi i że wszyscy mamy czcić Jezusa, Syna, tak jak czcimy Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I poza tym samo to, że słuchanie słowa Jezusa i wiara w Jego Ojca daje życie wieczne i uwalnia od potępienia, to nie jest takie błahe. Poza tym to, kiedy w kazaniu na górze Pan Jezus mówi tak, Mojżesz wam mówił tak, a ja wam powiadam. Przychodzi jako prawodawca i interpretuje prawo mojżeszowe w nowym świetle z takim autorytetem, że trudno go nie nazwać boskim autorytetem. Ja, żebyście mnie dobrze rozumieli, ja jestem, należę do tolerancyjnych ludzi i mam znajomych, do których się odnoszę z szacunkiem, dyskutuję z nimi, którzy jeszcze nie wierzą w boskość Pana Jezusa. I ja do nich z szacunkiem rozmawiam, próbuję tam jakoś podyskutować, porozmawiać. Nie potępiam ich, ale według Biblii widzę, że nie możemy zejść poniżej boskości Chrystusa. Poniżej boskości Chrystusa już nie ma chrześcijaństwa praktycznie i nie ma nauki Nowego Testamentu. Także tak chciałbym wam przekazać ten wykład właśnie nauką o Chrystusie. I nie chcę tu potępiać świadków Jehowy. Wielu jest tam bardzo szczerych, oddanych, tych na dole ludzi. Odpowiedzialność ponoszą przywódcy, którzy nauczają herezji. Czy te są odpowiedzialni poszczególnie, że głoszą bez sprawdzenia, bez porównania z innymi źródłami? Człowiek nie jest zupełnie nieodpowiedzialny za to, co głosi, czy wyznaje, ale największą winę mają przywódcy. Dlatego trzeba się modlić, żeby Bóg ich oświecił, pokazał im tego prawdziwego Jezusa, wielkiej chwale i mocy. Jeden z braci byłych świadków, był w starszym zboru, 14 lat tyle co ja, jak czytał Ewangelię, jak czytał listy, jak zobaczył Jezusa w wielkiej chwale, powiedział, czułem się, jakby ktoś mi podopisywał wersety do mojej Biblii, bo wcześniej tego nie widział. Także zasłona jest na sercach ludzi. I w ogóle strzeżmy się tego, żeby, tak jak Paweł mówił, ktoś nas nie uwiódł jakąś fałszywą nauką, jakimś zwodzeniem. Trzymajmy się mocno Słowa Bożego. I miejmy taką miłość też do Jezusa, bo nie wystarczy, drodzy, mieć wiedzę o Jezusie. Trzeba Go pokochać. Trzeba Go postawić na pierwszym miejscu. I bardzo zbudowała mnie taka siostra Elza z Radomia, która powiedziała mi kiedyś coś takiego. No ja się nie boję tak śmierci, jakby miały przyjść prześladowania, jacyś tam islamiści mieliby nas zabijać. Ja bym się jednego bała, żebym się zaparła Jezusa. Ja bym nie chciała nigdy zaprzeć się Jezusa. Więc pozostańmy wierni Jezusowi, kochajmy Go, nie traktujmy Go tylko jako przedmiot rozważań, ale też jako mistrza i nauczyciela i stosujmy się do Jego nauk w życiu codziennym, a zwłaszcza do głównej nauki, że potem wszyscy nas poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeżeli miłość wzajemną mieć będziemy. Właśnie, nieść tę miłość Chrystusową, być tak jak On uczył, tą owcą pańską, która wyświadczy dobro Jego braciom, która nakarmi potrzebującego, odwiedzi chorego, odwiedzi w więzieniu, która pomoże temu, kto w autentycznej potrzebie jest. Bo to nie ma być tylko teoria nasze chrześcijaństwo, ale żywa wiara, która będzie pociągać innych, bo będą widzieć, wśród tych ludzi jest miłość. Ci ludzie kochają Jezusa. Ci ludzie emanują Duchem Chrystusowym. To jest bardzo ważne. Dziękuję.